co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. W wielu państwach Europy dodatkowa pomoc farmaceutów pacjentom to już standard. Rolą farmaceuty jest nie tylko sprzedaż leków w aptece, co ma miejsce w Polsce, ale także w razie potrzeby we współpracy z lekarzem opieka farmakologiczna nad pacjentem. 16 kwietnia w życie wchodzi ustawa o zawodzie farmaceuty, przyznająca nowe uprawnienia zawodowe, umożliwia farmaceutom aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią. Przyznano im także uprawnienia w zakresie doradztwa farmaceutycznego. Jest z nami Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest także Tomasz Kremer, lekarz rodzinny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie doktorze, może od pana zaczniemy. Czego by pan oczekiwał od farmaceuty? Czy rzeczywiście ta współpraca mogłaby być bardziej, że tak powiem, zintegrowana, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów? Czy jest to możliwe?
Jak najbardziej jest to możliwe. Aktualnie wobec tego, że rośnie liczba pacjentów, seniorów, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, rośnie również, co my zauważamy, liczba nie tylko samych pacjentów, ale zgłoszeń i zapotrzebowania na porady zdrowotne. Natomiast to, czego nie da się ukryć, że obserwujemy niestety malejącą liczbę lekarzy, szczególnie lekarzy rodzinnych. Lekarze rodzinni też są coraz starsi. Coraz więcej narzuca nam się obowiązków, a teraz już w pandemii w ogóle jesteśmy obciążeni bardzo, bardzo znacznie dodatkowymi obowiązkami. I oczywiście w wielu krajach tak jest. U nas też może tak być i miejmy nadzieję, że to się sprawdzi, żeby wobec tego, co się dzieje, wiele rzeczy mogło być robione w aptekach i żeby to było jakoś usankcjonowane, bo oczywiście od dawien dawna pacjenci takie proste porady w aptekach otrzymują. Pierwsze co, kierują się do apteki chociażby z drobnymi infekcjami dróg oddechowych czy z wieloma innymi dolegliwościami. Jest wiele leków tak zwanych OTC dostępnych bez recepty, gdzie pacjent czasem oczywiście sam pod wpływem reklamy telewizyjnej albo tego, co mu podpowiedz sąsiad, powiedzmy sobie, czy znajomy, to sobie wybierają, natomiast no, wielokrotnie proszą o poradę farmaceuty i takiej porady, taką poradę otrzymują. Natomiast my jako środowisko absolutnie tu nie boimy się tak zwanej konkurencji, tylko oczywiście wyobrażamy sobie jak najbardziej, że taka współpraca jest możliwa, bo wszystko, co jest w stanie nas w jakiś sposób odciążyć, będzie olbrzymią pomocą i dla nas, i oczywiście dla pacjentów.
Pani Dari, jak sobie pani to wyobraża? To będą też rejestracje? Będziemy się rejestrować u farmaceuty i jakiego rodzaju porady ewentualnie, czy no nie wiem, proces leczenia będą państwo ordynowali?
Generalnie, no tak jak pan doktor powiedział, mamy być wsparciem dla lekarzy, dla służby zdrowia i też o czym pan doktor wspomniał, już w tej chwili farmaceuci udzielają różnorakich porad, wspomagają pacjentów choćby przy realizacji recept, jeżeli chodzi o dawkowanie, o to, jakiej porze te leki przyjmować, czym je popijać, czego może jednak sobie nie dokupić. Także to właściwie już się dzieje. Natomiast to, co w czym możemy się rozwinąć po wejściu w życie ustawy farmaceutycznej, ustawy o zawodzie farmaceuty, to, że to będzie już właśnie w taki sposób określone, usankcjonowane. I tak jak pan powiedział, rzeczywiście część takich porad może polegać na tym, że będziemy się rzeczywiście rejestrować do farmaceuty, ale może nie tyle rejestrować, co umawiać. Umawiać na określoną godzinę, żeby farmaceuta poświęcił nam powiedzmy pół godziny czasu, czy nawet godzinę i w tym czasie na przykład dokonał przeglądu lekowego. Czyli powiedzmy pacjent zabiera wszystkie leki, jakie stosuje z domu, może sobie je spisać, może przynieść kartoniki. Może w ogóle przynieść wszystko, co posiada w domu i farmaceuta może to przejrzeć, sprawdzić, co jest, nie wiem, przeterminowane, co się nie nadaje, czy nadawało się dla męża, dla żony się już nie nadaje. Sprawdzić, czy na przykład pacjent nie przyjmuje kilku leków takich samych pod różnymi nazwami. A jeżeli na przykład zauważy jakieś interakcje niepokojące, coś, co być może gdzieś umknęło lekarzowi na takiej zasadzie, że po prostu jakby farmaceuci lepiej znają się na lekach, a lekarze zdecydowanie lepiej znają się na leczeniu pacjentów i chorobach, więc tutaj też nie na zasadzie, że farmaceuta miałby pouczać lekarza, ale może w tym momencie zasugerować lekarzowi, że czy taka interakcja była zamierzona i taką informację zwrotną lekarz dostaje. Także ideał to jest taka współpraca między lekarzem, farmaceutą i pacjentem, gdzie wygrany jest pacjent, czyli jakby będzie lepiej współpracował z lekarzem, będzie skuteczniej leczony.
No tak, ale załóżmy taką sytuację. Idzie do pana doktora Kremera pacjent i pan doktor Kremer przepisuje mu takie i takie leki. Idzie do apteki, a farmaceuta mówi, no wie pan co, ale teraz dla pana to jakbym sugerował innego rodzaju rozwiązanie, jeżeli chodzi o leki.
Tak nie będzie, dlatego że tutaj jakby ordynuje leczenie i leczy pacjenta zawsze lekarz. Farmaceuta jako ten, który zna się na lekach i na różnych możliwych interakcjach między lekami między innymi, przeglądając te zaordynowane leki, podczas tego przeglądu lekowego, może jakby napisać do lekarza swoje sugestie, natomiast nie będzie absolutnie podważał tej jego kompetencji i pozostawi jemu decyzję, bo być może takie działanie było zamierzone. Także to nie będzie działało na zasadzie informacji dla pacjenta, tylko raczej będzie to informacja dla lekarzy.
A czy farmaceuci będą mieli także wgląd w historię naszej choroby, bo to dyktuje ewentualnie ordynowanie leków?
Farmaceuci mogą mieć wgląd, ale tylko wtedy, kiedy pacjent na to pozwoli, sobie tego zażyczy. Czyli tutaj dochodzimy do takiej kwestii internetowego konta pacjenta. O tym już wiele się mówiło i teraz to też tutaj jawi nam się jako taka potencjalna usługa w aptece, że farmaceuci będą pomagać w zakładaniu tych internetowych kont pacjenta. Właśnie pacjentom, którzy do nas przyjdą. Tam będzie cała historia naszej choroby, wszystkie zaordynowane leki, realizacje recept, który, gdzie, kiedy to zrealizowaliśmy, czego nie. Te wszystkie skierowania, wszystko można tam zobaczyć w tym internetowym koncie pacjenta. Jeżeli pacjent będzie chciał, żebyśmy się odnieśli do tego, co jest w jego historii choroby, to nam udzieli takiego pozwolenia. Jeżeli nie, to nie.
Panie doktorze, jeżeli na przykład będzie pan leczył pacjenta, to będzie pan, bo jak mamy lekarza rodzinnego, to może będzie farmaceuta rodzinny, będzie pan współpracował z konkretnymi farmaceutami?
To ja sobie to tak wyobrażam, że oczywiście nie tylko to jest kwestia tego, że mogą się pojawić pewne sytuacje związane z tym, że pewne leki, bo my sami jako lekarze rodzinni staramy się zbierać takie informacje. Największym problemem wśród pacjentów, szczególnie seniorów, jest coś takiego, takie zjawisko, które określa się mianem polipragmazji, czyli tak po polsku trochę wielolekowość. Tak? Wielu pacjentów bierze mnóstwo leków i najgorsze jest to, że my wielokrotnie jako lekarze nie do końca jesteśmy w stanie to zebrać, bo pacjent nie zawsze się przyzna. Bierze leki różne od różnych specjalistów, wielu chodzi do wielu specjalistów. Część jeszcze kupuje w aptece leki OTC dodatkowo. Niekoniecznie w tej chwili mówiąc o tym również farmaceucie i takie przeglądy lekowe, my się staramy oczywiście coś takiego jako lekarze rodzinni robić, ale to nie zawsze jest takie proste i oczywiste. I tutaj wsparcie w tym zakresie może być olbrzymie, bo naprawdę są pacjenci, którzy biorą po prostu siatki lekarstw, szkodząc sobie w sposób ewidentny. I oczywiście, że pewne rzeczy, czasem takie historie, które są związane z tym, że my stosując pewne środki ostrożności jednak próbujemy i ryzykujemy w określonej sytuacji zdrowotnej, czyli po prostu faktycznie jest tak, że czasami pewne interakcje mogą być w pewien sposób nawet zamierzone, co może dziwić farmaceutę, kiedy nie zna do końca powodu czegoś takiego. I dlatego taka sugestia zwrotna czy zwrócenie uwagi no nie będzie czymś jakimś obraźliwym. Oczywiście to wszystko jest związane z tym, że nie może się to odbywać na zasadzie takiej, że przychodzi pacjent od lekarza, a farmaceuta powie, a co on tam panu zrobił, a co on tam panu zapisał, tak? Tylko oczywiście delikatnie w sensie takiego zwrócenia uwagi, bo czasem jest tak, że pacjent ma pewne leki, a ja nawet nie mam zielonego pojęcia, że on był gdzieś tam u kogoś i coś takiego dostał. Zdarza się też tak, że pacjent wraca ze szpitala, dostaje na wypisie nowe leki I jak ja go się pytam, jak przyjmuje teraz te lekarstwa po tych zmianach, które są związane z powrotem szpitalu, on mówi, że bierze wszystko tak jak w wypisie, ale te wszystkie leki pana doktora też. No i się okazuje, że oczywiście bierze niektóre leki, które nazywają się tak samo i bierze je dwa razy, mogąc też przedawkować i zrobić sobie krzywdę. Także tutaj im więcej osób będzie czuwało nad takim pacjentem, który może być zagubiony, po prostu tym lepiej.
Nawet od 6 do 13% hospitalizacji to skutek interakcji właśnie, o czym pan powiedział, lub powikłań polekowych, które zagrażają właśnie zdrowiu lub życiu. A ja chciałem zapytać, jak to będzie wyglądało praktycznie, czyli co, będziemy za to więcej płacić, za te porady? Jak to technicznie państwo zorganizują, mówię o farmaceutach?
Nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o pacjenta, to jego to w żaden sposób nie obciąży. Te specjalne takie usługi, które pojawią się w aptekach, są określone mianem świadczeń zdrowotnych i tutaj jakby za to docelowo będzie płacił Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o pacjenta, dla niego to nie będzie miało na niego żadnego wpływu, czyli pacjent tak jak do tej pory będzie w aptece realizował receptę, ewentualnie dokupował inne leki, korzystał z dodatkowych możliwych usług, czyli właśnie opieki farmaceutycznej, natomiast nie będzie ponosił żadnych kosztów. Po prostu jak taka możliwość już będzie, bo to też jest kwestia dopracowania teraz organizacyjnego i do tego też stosownych przepisów, jak to ma miejsce wyglądać, czy musi być oddzielone, czy osobne pomieszczenie, czy wystarczy gdzieś tam fragment w ekspedycji. To wszystko zostanie jeszcze dookreślone i ten pacjent umówi się na takie spotkanie i ten czas farmaceuta będzie miał wtedy tylko dla niego. Czyli tak jak teraz przy pierwszym stole, przy okienku rozmawia z farmaceutą, to czasami jest tak, że za nim jest kolejka i nie da się do końca o wszystkim porozmawiać, o czym pacjent by chciał. A w tym momencie będzie taka możliwość, bo ten czas będzie zarezerwowany wyłącznie dla niego.
Ale będą jakieś specjalne takie, no nie wiem, pomieszczenia, bo to czasami rozmawiamy o intymnych sprawach, a tutaj kolejka stoi i słucha, prawda? I jeszcze doradzają.
Dokładnie. To jest, rozwiązania są różne w różnych krajach. Czasami jest właśnie osobne pomieszczenie, czasami jest to wydzielone miejsce w ekspedycji, ale też w taki sposób, żeby zapewnić intymność. Tutaj jakby to jeszcze do końca nie zostało u nas dopracowane, ale na pewno dążenie będzie takie, żeby jednak mieć pełną swobodę rozmowy z pacjentem.
Będą państwo się w jakiś sposób doposażali, bo rozumiem, że na przykład badanie ciśnienia to będzie możliwe do zrobienia w aptece właśnie, ale czy na przykład EKG też będzie możliwe do zrobienia? Czy...
Nie, tak daleko na tą chwilę nie idziemy. Doposażenie to bardziej w kwestii takiej organizacji tego miejsca spotkań. Natomiast nie, to są już jakby takie badania bardziej wyspecjalizowane, które pozostają w kompetencjach lekarzy, pielęgniarek. Natomiast my tutaj raczej będziemy się skupiać na tym, żeby wykorzystać swoją wiedzę dla dobra pacjenta, czyli przeanalizować na przykład to leczenie. Coś doradzić, coś odradzić, pomóc na przykład zmienić nawyki żywieniowe, pomóc rozstać się z nałogiem, na przykład palenia tytoniu, poprowadzić pacjenta, wspomóc pacjenta chorującego na cukrzycę, na nadciśnienie, pomóc mu monitorować to jego zdrowie. To są jakby bardziej takie kierunki, żeby tutaj służyć swoją wiedzą, a mniej iść w kierunku jakichś konkretnych takich rozwiązań czy wykonywania badań. Oczywiście to jest droga jest otwarta, bo możliwości jest wiele, ale na początek na pewno będziemy szli w tym kierunku.
Czy państwo mają kontakt bezpośredni? No bo będzie potrzeba, skoro pani mówi, że będą państwo współpracowali z lekarzem rodzinnym i wzajemnie, to te kontakty, mówię o telefonicznych kontaktach już, o wymianie ewentualnej uwag, będą miały miejsce?
Tak naprawdę takie relacje już mamy z lekarzami. Zawsze w przypadku wątpliwości farmaceuta się odchodzi na bok i niekoniecznie przy pacjencie, jeżeli ma jakiś problem, dzwoni do lekarza i w ten sposób doprecyzowuje to, co powiedzmy jest na recepcie, czy jakieś dawkowanie, czy jakieś inne wątpliwości. Więc właściwie tak się dzieje od zawsze. Natomiast w ramach opieki farmaceutycznej na pewno to będzie bardziej usystematyzowane, czyli podejrzewam, że to będzie kontakt też nie tylko telefoniczny, ale mailowy tutaj dominujący, jako taka informacja już jakby opisana bezpośrednio do lekarza.
Powiedziała pani wykształcenie. Czego państwo się uczą w czasie studiów, otrzymując status farmaceuta? Czy także nie tylko o lekach, ale również o różnego rodzaju chorobach i skutkach tych chorób, przyczyn tych chorób?
Dokładnie tak. Uczymy się jakby od podstaw, czyli od budowy chemicznej leków, od surowców roślinnych, z których leki pochodzą. Uczymy się całej chemii, która jest do tego potrzebna, a potem również właśnie fizjologii organizmu, potem patofizjologii, czyli chorób, które w tym organizmie występują, leki, które się potem łączą z określonymi chorobami, które są stosowane w określonych chorobach. Także uczymy się tak całościowo. Nie w oderwaniu od pacjenta, tylko o lekach, tylko właśnie w takim połączeniu. I z taką wiedzą wychodzimy. Oczywiście potem każdy rok pracy to jest doświadczenie zdobywane, które bardzo, bardzo tą wiedzę też i weryfikuje i układa. Poza tym jako farmaceuci z natury wszyscy wykonujący zawody medyczne stale się dokształcają, ale też tutaj obliguje nas do tego prawo. Jakby mamy obowiązek kształcenia ustawicznego i uczymy się właśnie o tym, jak stosować leki, w jakich chorobach, w jaki sposób, jak one tam wzajemnie na siebie wpływają, a przede wszystkim na pacjenta.
Panie doktorze, to co powiedzieć pacjentom? W którym momencie powinienem był iść po poradę do farmaceuty, a kiedy na pewno muszę pójść do lekarza?
Myślę, że to się powinno tak odbywać. Apteka jest ogólnie dostępna i tam dostępność zawsze będzie o wiele większa niż w przychodni. I pewnie najpierw pacjent uda się do apteki, szczególnie właśnie w takich sytuacjach, gdzie ma drobne dolegliwości i one niekoniecznie muszą wymagać od razu wizyty w gabinecie lekarskiej, oczekiwania, kolejek i tak dalej. Natomiast no tutaj farmaceuta oczywiście musi pamiętać, bo kiedy będzie to usankcjonowane, no to będzie się wiązało również z pewną odpowiedzialnością, w której no, trzeba będzie w pewnym momencie pacjentowi powiedzieć, że tutaj absolutnie wymaga on pomocy lekarskiej i ten pacjent no, dzięki temu też będzie znał ten moment, w którym powinien pojawić się u lekarza i to też taka czujność, bo wielu pacjentów no, zbyt długo zwleka. My w tej chwili mamy olbrzymi problem z pacjentami, którzy chorują, są zakażeni koronawirusem i właśnie tutaj też ciągle apelujemy o tym, żeby pacjenci nie zwlekali, kiedy są jakiekolwiek objawy, żeby się starali zgłaszać jak najszybciej testować, ale też wtedy, kiedy trzeba, żeby jak najszybciej byli kierowani do szpitala. A wszyscy się tego obawiają, zwlekają, nie do końca mają świadomość, kiedy to powinno być. I tak samo tutaj pacjent z chociażby prostą infekcją, bo to szczególnie w sezonie infekcyjnym jest ciężko dostać się do lekarza, wielu pacjentów ma zwykłe przeziębienie i są pewne kwestionariusze, pewne wytyczne, które mówią, kiedy to jest drobna infekcja wirusowa i możemy poradzić sobie z nią sami, a kiedy ona wymaga już badania lekarskiego i jakiegoś bardziej intensywnego leczenia. Także tutaj właśnie w tych zakresie takich różnego rodzaju dolegliwości no, liczymy na współpracę i na to, że częściowo zostaniemy odciążeni, bo naprawdę wiele tych chorzeń no, nie wymaga często konsultacji lekarzy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o nowych uprawnieniach farmaceutów, które wprowadza ustawa. 16 kwietnia wchodzi w życie właśnie ta ustawa o zawodzie farmaceuty, a naszymi gośćmi są Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i lekarz rodzinny Tomasz Kremer z Zielonej Góry. Panie doktorze, chciałbym zapytać, czy farmaceuci powinni się sprzętowić, czy powinni mieć jakieś specjalnie kupione sprzęt na tę okazję, na tę możliwość rozszerzenia swojej działalności. Oprócz oczywiście pomiaru ciśnienia, bo to chyba jest w wielu już aptekach.
Znaczy,
na przykład pomiar zawartości tlenu we krwi, co teraz jest bardzo ważne.
No tak, ale to jest jakby w samym COVID-zie i taka pulsoksymetria faktycznie jest dosyć prostym badaniem. Zresztą wielu pacjentów w tej chwili samemu sobie dokonuje takiego pomiaru i tutaj nie trzeba jakiejś specjalnie specjalistycznej pomocy, bo to urządzenie po prostu zakłada się na palec i pewnie nic by nie szkodziło, żeby również w aptece mógł taki sprzęt być dostępny. Natomiast ja bardziej sobie wyobrażam, bo też nie chcę tutaj wchodzić do końca w skórę i w kompetencje, natomiast przede wszystkim trzeba pamiętać, że w obszarze takiej porady zdrowotnej, czy nawet porady lekarskiej, podstawą rozpoznania zawsze jest wywiad. I przede wszystkim tutaj ten wywiad może być, czy powinien być podstawą takich porad. I na pewno miejsce, wydzielenie miejsca ma niezwykłe znaczenie, bo oczywiście mówimy o tajemnicy, tak jak my mamy tajemnicę lekarską, tak samo oczywiście farmaceutę również obowiązuje taka tajemnica. Pacjent nie może być wypytywany o swoje dolegliwości, mimo że czasami sam o nich gdzieś tam mówi, ale musimy zachować. Tutaj jest kwestia ochrony, szczególnej ochrony tych wrażliwych danych.
No dyskrecję trzeba zachować w takiej sytuacji. Dyskrecję trzeba zachować w takiej sytuacji, na pewno, nie?
Tak, no tak. Natomiast co do sprzętów, to ja bym tutaj specjalnie tu jednak zwróciłbym uwagę przede wszystkim, żeby to był wywiad. Na pewno wielu farmaceutów może być przerażonym tym, że to zostanie w jakiś sposób usankcjonowane, ale myślę, że to jest kwestia też czasu i potem może dojść do takiej sytuacji, tak samo jak my w tej chwili z teleporadami, gdzie wcześniej przecież przez lata żeśmy z pacjentami rozmawiali, można powiedzieć, niezgodnie z przepisami, bo nikt nie usankcjonował takiej rozmowy, takiej teleporady, rozmowy telefonicznej, czy w ogóle kontaktu innego niż kontakt osobisty, a dzisiaj wobec pandemii sobie nie wyobrażamy, żeby takiej formy nie było. Ona została na szczęście usankcjonowana i tak samo tutaj. My od lat współpracujemy, farmaceuci udzielają takich porad, ale teraz będzie to wszystko opisane w odpowiednich ustawach, rozporządzeniach i oczywiście też odpowiednio wynagradzane, zwłaszcza jeżeli będzie to robione w sposób właściwy, dobry i odciąży system opieki zdrowotnej, a przy okazji da też wiele oszczędności, bo jednak trzeba pamiętać, że każda taka porada wiąże się z rosnącymi też kosztami, obciążeniem i tym, że jeżeli pacjent z każdym najprostszym problemem przychodzi do swojego lekarza, to zawsze powoduje to, że pacjent, który może mieć problem nawet bezpośrednio zagrażający jego zdrowiu lub życiu, nie uda mu się po prostu takiej porady uzyskać, bo nie znajdziemy dla niego czasu. Tak? I tak niestety wielokrotnie bywa. Wszystkim naraz nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy, bo jest nas zbyt mało w stosunku do tego, jak często zgłaszają się, jak liczni są nasi pacjenci.
Czy mamy udostępnić internetowe konto pacjenta właśnie farmaceutom, pana zdaniem?
To wszystko zależy od zgody pacjenta, bo to oczywiście pacjent musi wyrazić zgodę na wszystko. Ta historia choroby pacjenta ma być jeszcze w kolejnych latach jeszcze bardziej rozszerzana, także my również jako lekarze będziemy widzieć nawzajem, co inny kolega robi. Częściowo już jest to możliwe, ale jeszcze coraz szerszy dostęp do takich danych będziemy mieli, natomiast wszystko zależy od tego, na co pozwoli nam pacjent, bo pacjent musi również mi jako lekarzowi też udzielić takich zgód, także tutaj ja nie widzę jakichś specjalnych przeciwwskazań, jeżeli pacjent wyraża na to zgodę.
Czy państwo, mówię do pani Darii Wielogórskiej-Rutki, czy państwo rozmawiali z farmaceutami, czy wszyscy akceptują to rozszerzenie swoich uprawnień?
Oczywiście tak. Dyskusja na ten temat trwa od 30 lat, a właściwie oczekiwanie na taką możliwość. Dlatego, że czasami farmaceuci uważają, że są postrzegani jak sprzedawcy, ponieważ tylko wydają leki i właściwie wszystko, czego się uczą, tutaj jest troszkę tak sprowadzane tylko do tego jakby handlu. To oczywiście nie jest prawda, dlatego że zawsze wydając leki analizujemy wiele informacji, przeprowadzamy wywiad z pacjentem i udzielamy porad. Natomiast rzeczywiście nie było to usankcjonowane, że możemy jakby tą, z tej swojej wiedzy korzystać szerzej i lepiej nią służyć. Także tak naprawdę oczekiwanie w środowisku jest ogromne i trwa tak naprawdę od 30 lat. To, że w tej chwili może rodzić pewne obawy, szczególnie jeżeli chodzi o odpowiedzialność, ewentualnie kwestia szczepień. Nie wszyscy tutaj czują się z tym dobrze, ale też udzielanie takich świadczeń opieki farmaceutycznej nie będzie obowiązkowe. Tutaj każdy magister farmacji będzie decydował sam, czy przejdzie określone przeszkolenie dodatkowe, które pozwoli mu na przeprowadzanie właśnie akurat takiego rodzaju opieki farmaceutycznej, czy nie. Nie będzie przymusu. Generalnie w środowisku jest oczekiwanie i chęć świadczenia opieki farmaceutycznej.
A propos sprzedaży, bo wspomniała pani właśnie o tym, że zajmują się państwo sprzedażą, to tak na marginesie pytanie, jak to się dzieje, że niektóry specyfik można kupić w aptece kilkadziesiąt złotych taniej niż w innej? Różnice cen są niestety bardzo duże w różnych aptekach.
To jakby można to podzielić na takie dwie części, czyli mamy część leków z cenami urzędowymi i te kosztują zawsze tyle samo w każdej aptece.
A reszta to tak jak z każdym towarem, tak?
Natomiast reszta jest też elementem pewnej konkurencji. I powiem tak, każda apteka dąży do tego, żeby udało jej się kupić leki dla pacjentów jak najtaniej. Natomiast nie zawsze jest to możliwe. Zależy to od warunków, jakie dana apteka gdzieś tam ma w hurtowniach, czy jest jakimś gdzieś połączona z jakimiś innymi aptekami, może kupować jakby w związku z tym grupowo więcej. Wszyscy dokładają wszelkich starań, natomiast nie każdy ma równy dostęp do takich niższych cen. W związku z tym, tak jak można zaobserwować, to też nie jest tak, że w jednej aptece wszystko jest tanie, a w drugiej wszystko jest drogie, tylko w jednej aptece udało się zdobyć dany lek taniej, a innej akurat inny. No tak niestety, to są jakby takie tutaj już prawa rynkowe i też nad tym bolejemy, że to mogłoby być bardziej jakby doprecyzowane i ustalone. Być może to też kiedyś się uda zrobić.
Dziękuję bardzo. No i zobaczymy, jak będzie po 16 kwietnia wyglądała nowa funkcja farmaceutów w aptekach, w relacji jeszcze z lekarzami rodzinnymi, którzy będą, mam nadzieję, już teraz bardziej, jeszcze więcej współpracowali z farmaceutami. Dziękuję państwu bardzo. Mówię do Darii Wielogórskiej-Rutki, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i dziękuję również Tomaszowi Kremerowi, lekarzowi rodzinnemu Zielonej Góry. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, a za chwilę połączymy się z dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotrem Bromberem, bowiem osoby uprawnione do świadczeń finansowanych ze środków publicznych mają prawo, jak już mówiła pani Daria, do refundowanych produktów. To są na przykład leki, to są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, to jest również szereg materiałów opatrunkowych, które służą także polepszeniu naszego zdrowia. Za chwilę dowiemy się, w jaki sposób właśnie te świadczenia są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i w jaki sposób ewentualnie my możemy z tego korzystać. No i farmaceuci mogą sugerować pewnego rodzaju rozwiązania. Przypomnę, jest z nami Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj właśnie o zadaniach, nowych zadaniach farmaceutów, którzy powinni współpracować z lekarzami rodzinnymi, ale każdy z nas ma prawo do świadczeń finansowych ze środków publicznych, kupując różnego rodzaju leki w aptekach. Nie wszystkie oczywiście leki są refundowane. Znaczna ich część, czy też jedna niewielka część jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Przypomnę, że mamy kilka poziomów odpłatności. Mamy leki bezpłatne, mamy leki finansowane ryczałtem oraz leki współfinansowane progi 30 i 50%. Listy leków refundowanych są publikowane przez ministra zdrowia w formie obwieszczeń. W ubiegłym roku, ze względu na sytuację, były te listy publikowane w innych odstępach, m.in. 1 stycznia, 1 marca i 1 września, 1 listopada. W tym roku są już publikowane, tak jak wcześniej, czyli co dwa miesiące. Na tych listach jest pełen zakres tych leków refundowanych i poziom ich refundacji. Przypomnę tylko, że też mamy dwie dodatkowe listy, lista leków dla seniorów 75+. Warto przypomnieć, że ten program rozpoczął się 1 września 2016 i wówczas na liście znajdowało się 1129 pozycji, a w tej chwili mamy już tych pozycji przeszło 2000, dokładnie 2147 pozycji. I dodatkowa lista, która funkcjonuje od września 2020, to jest tak zwana lista dedykowana kobietom ciężarnym, na której znajduje się aktualnie 400 pozycji. Ja przypomnę tylko, że w momencie wejścia w życie było tylko 114 pozycji, czyli mamy te listy i z jednej strony też jest dynamika, czyli pojawiają się nowe leki na liście leków refundowanych i na tych listach leków dla seniorów i listach dedykowanych kobietom ciężarnym.
Szereg leków ma swoje zamienniki, to wszystko jedno, który lek kupimy, czy są konkretnie z nazwy wymienione te leki na listach refundowanych?
Tutaj odsyłam do lekarza rodzinnego. Myślę, że przede wszystkim kontakt z lekarzem rodzinnym, później z farmaceutą jest ważny i te przekazy należy traktować komplementarnie tutaj. Nie sprawdzać lekarza w rozmowie z farmaceutą i też odwrotnie tutaj. Podobnie jak w przypadku relacji pacjent-lekarz bardzo ważne jest zaufanie, tak i w przypadku relacji pacjent-farmaceuta również bardzo ważne jest tutaj zaufanie. Oczywiście też kwestia problemów z polipragmazją, tak, czyli przyjmowaną ilością leków. To są takie tematy istotne i warto też gdyby tutaj dyskutować zarówno w tej relacji z lekarzem rodzinnym, jak i również z farmaceutą. Przypomnę tylko, że Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział ma podpisane umowy z 355 aptekami. Ta liczba jest mniej więcej plus minus podobna od kilku lat. I ważne jest też to, że liczba, poziom refundacji za 2020 to mieliśmy, wynosiła w sumie refundacja wynosiła przeszło 225 milionów i była wyższa w stosunku od ubiegłego roku przeszło milion. To też jest istotna informacja.
16 kwietnia wchodzą nowe uprawnienia dla farmaceutów. Będą oni mogli, no częściowo przynajmniej, opiniować to, czy jesteśmy poważnie chorzy, czy wystarczą nam te działania, które zaordynują farmaceuci. Czy w związku z tym oni, farmaceuci, będą także mogli wypisywać leki refundowane na receptach?
No, tak jak pan redaktor wspomniał, wchodzą te przepisy, wejdą w życie. Ustawa wejdzie w życie z dniem 16 kwietnia tego roku. Myślę, że to w ogóle też jest efekt dyskusji w ogóle o innej trochę alokacji kompetencji. Pamiętajmy, że te ostatnie miesiące szczególnie nam uzmysłowiły, jak dużym problemem są ograniczenia w personelu medycznym. Liczba personelu medycznego to jest ten determinant, który w dużym stopniu ma wpływ na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. I ten czas pandemii nam to mocno uzmysłowił. Myślę, że jestem przekonany, że te rozwiązania też z jednej strony wychodzą naprzeciw oczekiwaniu środowisku farmaceutów, ale z drugiej strony właśnie są efektem tego innego próby, innej alokacji kompetencji. Musimy w ogóle zrewidować nasze podejście do alokacji zasobów finansowych, infrastrukturalnych, a szczególnie to już wspomniałem, czyli inna alokacja zasobów i inna alokacja kompetencji.
Będzie na pewno ten świat medyczny dla nas, pacjentów, trochę większy, bo skoro farmaceuci będą mogli udzielać porad, to nie w każdej sytuacji będziemy musieli korzystać z wizyty u lekarzy rodzinnych. Tym samym ta dostępność powinna się do świata medycznego trochę zwiększyć. Na to chyba wszyscy liczą.
Na pewno tak. Na pewno myślę, że ta dostępność do wiedzy, ten pierwszy kontakt, ta rozmowa, ta relacja, tak jak wspomniałem, myślę, że tutaj powinniśmy my, pacjenci, kształtować tak świadomie tą relację, tak jak przez lata kształtowaliśmy z tym lekarzem rodzinnym, taki myślę, że ta relacja i tak jest z farmaceutą już ukształtowana, ale teraz te nowe kompetencje, to nowe otwarcie też stwarza zupełnie inne możliwości.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo. Wyniki badań pokazują, że aż 69% Polaków walczy z przeziębieniem domowymi sposobami. Podobnie jest z chorobami układu pokarmowego, takimi jak na przykład zgaga, wzdęcia czy biegunka. Samo leczenie stosuje 56% badanych. 16% chorych nie zwleka i od razu szuka porady lekarskiej. Niestety spora część osób odwleka wizytę u lekarza, czekając aż objawy ustąpią. Są to zazwyczaj osoby młode z wyższym wykształceniem. W leczeniu preferujemy produkty naturalne. 85% Polaków wierzy w cudowną moc czosnku, 73% używa leków bez recepty, a 66% stosuje kuracje ziołowe. Czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia? Wyjaśnia dr Marzena Plucińska, przewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Oczywiście, że tych mitów jest dużo i te mity są nieraz głęboko zakorzenione i nie tak łatwo zmienić przekonania pacjentów.
Mimo to, że nawet im może zaszkodzić tego rodzaju.
Mimo to, że prawda, pewne terapie mogą im zaszkodzić. Oczywiście najważniejsza jest sprawa edukacji. Ja tak sobie od lat myślę, no, że coś się stało też poniekąd z tą naszą medycyną, że pacjenci trochę nam nie dowierzają, nam lekarzom. A przecież ta nasza medycyna to nie jest wymysł jakby w tej chwili, tylko to jest tradycja.
Tak? To wielu pokoleń badań.
Oczywiście, tak? Sięgamy od Hipokratesa, idziemy do przodu i tworzymy medycynę, czyli jest to historia, która pozwala nam dojść do pewnego etapu, do dzisiejszego etapu i do dzisiejszej wiedzy. I oczywiście, że ta wiedza nie jest zamknięta.
No, ale trzeba też powiedzieć, że było po drodze szereg pomyłek.
Ależ tak? Oczywiście i na dzisiaj też się zdarzają te pomyłki i stąd jesteśmy bardzo ostrożni w przyjmowaniu nowych terapii. I tak na przykład, jeżeli wdrażany jest lek, to on musi przejść 4 fazy badań klinicznych, zanim zostanie dopuszczony do obrotu. Nieraz trwa to wiele lat. I ta obserwacja dalej jest też kontynuowana, bo przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie. Bo tak jak też uczę już studentów teraz z naszego wydziału lekarskiego, my stosując terapię musimy myśleć o przeciwwskazaniach i musimy myśleć o tym, żeby pacjentowi nie zaszkodzić.
Właśnie, bo każdy pacjent poza tym jeszcze jest inny. Ma inny organizm, inne uwarunkowania, inną odporność i to jest chyba problem też dla lekarzy.
Oczywiście, dlatego też wierzymy pacjentom. Czyli wierzymy w to, co nam mówią. Jeżeli stosowali już pewne terapie, które im nie służyły, i mówią o swoich jakby odczuciach i to uwzględniamy. Ale błędem jest to, co nas boli poniekąd, ale odbija się to oczywiście rykoszetem w stosunku do pacjenta, jeżeli pacjent leczy się alternatywnie, a nie zaufa lekarzom.
Albo nie powie o tym.
Tak, albo nie powie o tym. I to doprowadza niestety do nieszczęść. I tak jak powiem, no nie widziałam żadnego cudownie uzdrowionego pacjenta metodami alternatywnymi, a naprawdę bardzo dużo pracuję i intensywnie, za to widziałam pacjentów, którzy zgłaszali się do nas za późno i którym już nie mogliśmy pomóc. I to wtedy jest nasz ból, ból rodziny, no i nieszczęście, które się wydarza.
Dbajmy o siebie, dbajmy o swoje zdrowie, korzystając z wiedzy lekarzy i farmaceutów. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.